Dzisiaj będę mówić według tego, co Marek napisał o największym darze. Musiałam wymyślić jakieś słowo. Jest taka rzecz, która ostatnio wraca mi do głowy i ona jest związana z naszą tożsamością, z tym, kim my jesteśmy w Chrystusie, co my mamy w Chrystusie, ale też z taką rzeczą, która jest nam potrzebna. Ale jest coś takiego faktycznie, co zaczyna się w naszym życiu i jest to największym darem. I z tego wynika wszystko. I my doskonale wiemy, co jest dla nas największym darem. Największym darem jest zbawienie, czyli to, co zrobił dla nas Chrystus, ofiarując samego siebie. Spotykamy czasami chrześcijan, którzy mówią do nas, ja spotkałam takich, którzy mówili, wiesz co, Iza, no ale dla mnie ten Bóg jest jakiś straszny, że On swojego Syna oddał. Może nawet psychopatyczny, tak? No ale zapominają o tym, że mamy fragmenty, w których jest napisane, że Jezus zdecydował się oddać za nas życie, że to była Jego decyzja. On nie było w tym żadnego przymusu. To była Jego wola, Jego decyzja do tego, żeby poświęcić swoje życie dla pojednania z nas z Ojcem. Więc to zbawienie, które mamy, tak? Jest bezsprzecznie największym darem. I wiesz, taką rozmowę, którą mój Marek cytuje co jakiś czas, naświetlając ją z różnych kątów w zależności od potrzeby, czyli moją rozmowę z mężem Heidi, kiedy on pytał się mnie, czy co by było, jak nie będziesz miała tego swojego przebudzenia w Polsce, a co by było, jakbyś nie będziesz miała tego. I ja mówię, no, zawsze będę miała Chrystusa. Nie? I on, jako taki człowiek mający już około 80, mówi do mnie, ale czy na pewno to jest coś, co jest w tobie, w centrum, że ty zawsze będziesz miała Chrystusa, że ty zawsze będziesz miała Jego zbawienie, tak? I to jest człowiek, który wierzy w znaki, wierzy w cuda, który ma ich mnóstwo, ma to doświadczenie, tak? Łącznie nawet ze wskrzeszeniami, które mieli w Mozambiku, tak? Ale zadaje mi pytanie, mówi, czy ty wiesz, co jest najważniejsze w życiu? Czy ty jesteś w stanie, nawet jak nie dostaniesz rzeczy, o które się modlisz, które są potrzebują, pozostać w tym miejscu, że jest Chrystus, że jest zbawienie, że jest wybawienie, które masz. I wiesz, czyli to jest nasz największy dar i tak naprawdę dar, wokół którego kręci się wszystko. Czyli dar zbawienia, który mamy, bo dzięki temu nasze duchowe życie tak naprawdę funkcjonuje i dzięki temu my jesteśmy wolni od wszelkich wpływów zwierzchności, które wcześniej mogły na nas wpływać, tak? Czyli Bóg dał nam swojego Syna i ten Syn z miłości chciał oddać swoje życie za nas i z tego tak naprawdę wynika wszystko i z tego też wynika to, o czym dzisiaj będę mówić, czyli zmiana naszej tożsamości. Z tego, co się stało na krzyżu w związku z ofiarą Jezusa Chrystusa. I widzisz, wcześniej my byliśmy ludźmi, którzy, jak jest napisane, ulegaliśmy wpływowi ducha tego świata, który ma tu swoje królestwo, rządzi w synach opornych i to jest bardzo ciekawe, tak? Ale czyli nawet jest napisane, że byliśmy duchowo martwi. Teolodzy się tu dzieją, zostańmy przy tym duchowo martwi, tak? Czyli nasz wewnętrzny człowiek został powołany do bytu przez śmierć Jezusa Chrystusa i przez nasze przyjęcie tego, co On zrobił dla nas na krzyżu. I wtedy w nas pojawiła się duchowa istota, czyli nasz duch został powołany do życia, tak? I widzicie, to jest bardzo ciekawe, że jeśli ten duch, którego mamy w sobie, jest w nas poprzez przyjęcie Jezusa, przyjęcie Jego ofiary, tak? Stajemy się wtedy istotą duchową, to jest ciekawe, że to ma cały wpływ na nasze życie i na naszą tożsamość, tak? Czyli jeżeli sobie przeczytamy o tym teraz, żebyśmy jeszcze mieli, czyli na naszą tożsamość, ale też na naszą sferę woli, czyli całą sferę woliatywną, ale też na sferę duszy, czyli na to, jak my funkcjonujemy. Czyli ten nasz nowy człowiek, który powstaje w nas, jest takim pionem, dzięki któremu my mamy siłę, żeby pewnym rzeczom się sprzeciwić, żeby w pewne rzeczy nie wchodzić, dlatego, że on jest na stałe połączony z Bogiem, tak? Czyli nasz duch jest połączony z Bogiem poprzez Jego obecność w naszym sercu. To jest ten wewnętrzny człowiek, o którym czytamy w Piśmie. Ale teraz chciałabym, żebyśmy... Ja od razu tak zaczynam od takiej mocniejszej rzeczy, bo nie chcę się wgłębiać w co i dlaczego, ale jakby jak najbardziej możemy do tego gdzieś tam wrócić w jakichś prywatnych rozmowach, tak? Ale teraz chciałabym, żebyśmy przeczytali Efezjan, drugi rozdział, będę czytała od 1 do 10 wersetu i później 18 do 20. W nowym przykładzie dynamicznym, możecie czytać w innych, które macie, ale ten jest bardzo ciekawy i pokazuje właśnie to, co do tej pory mówiłam. Jest napisane: tej właśnie mocy, chodzi o Jezusa, tak? Bóg użył wobec nas, kiedy byliście duchowo martwi z powodu waszych występków i grzechów. Tkwiąc w nich, postępowaliście według wzorców otaczającego was świata, realizując w ten sposób plany władcy mocarstwa mroku, to znaczy ducha, który nieustannie działa wśród synów buntu. Wszyscy zresztą kiedyś do niego należeliśmy, gdy ulegając swej starej naturze spełniliśmy jej zmysłowe pożądania i zmysły. Z tego to powodu, podobnie jak inni, zasługiwaliśmy na Boży gniew. Jednak Bóg, który jest nadzwyczaj bogaty w miłosierdzie, w ogromie swej ofiarnej miłości, jaką okazał nam w Chrystusie, w Nim, powołał nas do życia i to kogo? Nas, którzy byliśmy duchowo martwi z powodu grzechu i właśnie z mocy tego grzechu Bóg uwolnił nas aktem swojej łaski. Co więcej, udostępniając nam życie w Chrystusie Jezusie, w Nim także zapewnił nam miejsce w niebiosach. To wszystko uczynił w jednym celu, aby w czasie, który nieuchronnie nadejdzie, okazać ogrom swojej łaskawości poprzez łagodność, z jaką potraktuje nas wszystkich, którzy trwamy w Chrystusie Jezusie. Na tym bowiem polega Boża łaskawość, iż to On dokonuje zbawienia każdego, kto całą swoją wiarę i zaufanie składa w Chrystusie. Taka jest suwerenna Boża decyzja i taki jest dar Najwyższego, który on nam ofiarował. A decyzja ta i Boże działanie w żaden sposób nie zależą od naszych uczynków, aby nikt nie mógł pysznić się czy chlubić. Jednak na tym nie kończy się Boży plan zbawienia. Najwyższy pragnie, abyśmy będąc już nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, pełnili Jego wolę, realizując dobre dzieła, które On sam wcześniej zaplanował dla nas do wykonania. Przez Niego bowiem, tak jedni jak i drudzy, otrzymaliśmy w tym samym duchu równy przystęp do Ojca. Nie jesteście więc już ani obcymi, ani jakimiś tułającymi się imigrantami. Fajny dynamiczny przekład, nie? Ale świętymi, pełnoprawnymi obywatelami Bożego Królestwa. Jesteście domownikami Boga, Jego świątynią, która została wzniesiona na fundamencie wiary apostołów i proroków, której głównym kamieniem spajającym jest sam Jezus Chrystus. Bardzo fajny przekład. W innych też jest to jakoś umiejscowione, ale tutaj dodaję jeszcze takiego kolorytu. I słuchajcie, dla mnie jest to niesamowite, że przez to, co zrobił dla nas Jezus, my jesteśmy nazwani pełnoprawnymi obywatelami nieba, jesteśmy domownikami Boga. W innych fragmentach jest napisane, jeszcze będziemy czytać, jesteśmy dziećmi Bożymi, do Niego należymy. I to jest coś, co tak naprawdę powinno stanowić naszą tożsamość. To, kim jesteśmy, w jakim kierunku idziemy. Z tego wszystko i przez to wszystko powinno wynikać. Czyli tak naprawdę nasze poznanie Chrystusa, nasze bycie z Nim, ono powoduje, że my nabieramy nowej tożsamości, tożsamości dzieci Bożych, tożsamości dzieci Królestwa przez tą obecność Boga w nas. Tak? I przez tą obecność duchowego człowieka, który jest w nas. I gdzieś miałam tam wodę, ale dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W każdym bądź razie, co jest bardzo ciekawe, jeżeli my bierzemy pod uwagę człowieka, który ma duszę, to mamy fragmenty, które mówią nam, że my dążymy do zbawienia duszy, tak? Czyli my przemieniamy się, jak to jest powiedziane, ściągamy z siebie, zwlekamy z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, czyli ta dusza w nas ma tą naturę, którą my zmieniamy, natomiast duch, który jest w nas, ma totalnie nową Bożą naturę. I on ma wpływ na wszystko. Może mieć. Dlatego, że wolna wola to jest coś, co zostało nam zachowane, co zostało nam dane od samego początku. Nie chcę powiedzieć, jeżeli chcesz sprawdzić, czy masz wolną wolę, to zgrzesz. Na przykład zjedz 4 czekolady i zobacz, czy cię ktoś zatrzyma. Ja na przykład w domu nie mogę zgrzeszyć, bo jak mam 4 czekolady, to od razu wszyscy mówią, o to dla mnie, więc nie mogę, tak? Ale możesz spróbować, czy masz wolną wolę. My często oczekujemy, że Pan Bóg nas złapie za rękę i zatrzyma. Ile ja mam historii, w której mówi, wpakowałam się w jakiś związek i Pan Bóg mnie nie zatrzyma. Wiesz, czyli my chcielibyśmy w różnych momentach mieć, to jest jakieś nasze marzenie, jak ja będę niewolnikiem Chrystusa, tak? Jak ja będę sługą, to ja nie będę grzeszyć. No, obawiam się, że zawsze będziesz mieć taką możliwość. No, jest taka możliwość, żebyś nie miał, nie, znaczy, żebyś nie miał wolnej woli. To się nazywa zademonienie, ale to nie będę o tym dzisiaj mówić, okej? Okay? Ale w każdym razie diabeł na pewno chce pozbyć się, znaczy zabrać ci twoją wolę, zabrać ci możliwość decydowania. Natomiast w Królestwie Bożym zasada jest taka, że dzieci Boże już od raju, kiedy Adam z Ewą mieli jedno drzewo, z którego mogli nie ruszać, to ten moment już był tym momentem, kiedy Bóg dał im wolną wolę, w której mogli zdecydować, żeby czegoś nie brać lub coś brać. Tak? Do tego jeszcze wrócimy. Nie będę się tu rozpędzać, ale to, co dla nas jest ważne, to to, żebyśmy rozumieli, że Bóg w swojej łasce, dając nam Jezusa, dał nam największy dar i w tym darze naszego wybawienia on również zmienił naszą tożsamość na tożsamość dzieci królestwa, czyli umieszczając w nas ten pion duchowy, którym jest nowy człowiek, nowonarodzony człowiek. I dał nam możliwość wpływu na część naszej duszy, na nasze emocje, na naszą wolę, na nasze myśli poprzez tą duchową istotę, która w nas jest. I teraz zobaczcie, czyli staliśmy się dziećmi. I teraz zobaczcie, mamy jeszcze inny fragment, który chciałam wam zacytować. Jana 1:12-13 jest napisane, przepraszam, jeszcze tu mam coś więcej. Tym jednak, którzy je przyjęli i uwierzyli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, które narodziły się nie fizycznie w wyniku namiętności czy z ludzkich planów, ale z Boga. Czyli mówi nam tutaj o nowym narodzeniu, o narodzeniu się z Boga, w którym staliśmy się istotą duchową. I staliśmy się dziećmi Bożymi. I Jezus tak naprawdę zapłacił cenę za to, żebyśmy mogli być przywróceni do czegoś, co Adam i Ewa utracili, czyli do bycia z Bogiem, do bycia Jego dziećmi, do bycia Jego przyjaciółmi, do bycia ludźmi Królestwa. Inny fragment, Galacjan 3:23-27. Do momentu przyjścia Chrystusa i nadejścia czasu wiary, w Niego byliśmy pilnowani przez prawo Mojżesza i podlegaliśmy Mu. Prawo to było naszym wychowawcą, prowadzącym nas do Chrystusa, abyśmy uwierzyli Mu i zostali w ten sposób uniewinnieni z grzechów. Teraz, gdy nastał czas wiary, nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy. Uwierzyliście bowiem Chrystusowi i wszyscy staliście się dziećmi Boga. Zostaliście zanurzeni w Chrystusie i jest w Chrystusa i jest On tak blisko was, jak ubranie, które macie na sobie. Okay? Czyli nasza tożsamość została zmieniona przez ten pion, który mamy. Staliśmy się dziedzicami królestwa, tak? I staliśmy się ludźmi, którzy nie żyją więcej pod prawem, ale są usynowieni. Jeszcze o tym przeczytamy w jednym fragmencie, Galacjan 4:3-7. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszego serca ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, lecz synami, a jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Tak? I to są te fragmenty, które mówią nam o przemianie, która nastąpiła. Ja może tutaj dodam, bo mnie tak samej w głowie dla was, którzy dodam taki fragment, który mówi o tym, jak Adam z Ewą byli w raju i jak ich zadaniem było to, żeby zarządzać światem i funkcjonowali pod autorytetem Boga, ale w tym momencie, kiedy zgrzeszyli, czyli kiedy posłuchali diabła, który ich kusił, do tego też dzisiaj wrócę, bo mam taki mały fragment, tak, który ich skusił do tego, żeby zrobili coś, o czym Bóg powiedział, że nie jest dobre. I w ten sposób to, co oni zrobili, to oddali władzę nad światu diabłu. Dlaczego? Dlatego, że wybrali jego rządy zamiast Boże rządy nad sobą. I teraz, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, to był taki moment, w którym diabeł przyszedł do Jezusa i powiedział, jeśli oddasz mi pokłon, tak, to oddam ci to wszystko, co tu jest. I powiedział, dlatego, że zostało mi to dane. Czyli właśnie mówił do tego momentu, opowiadał o tym momencie, który zadział się w raju, Tak? Kiedy Adam i Ewa odeszli od Boga, wybierając słuchanie diabła. I to był ten moment, o którym tutaj cały czas wspomina Paweł, tak, w Galacjanach na przykład, tak, o którym cały czas słyszymy, czy w Ewangelii Jana on jest wymieniany, tak, w którym ktoś inny rządzi światem, ktoś inny zarządza i to są jego rządy i to są rządy ducha tego świata. Tak. I to właśnie o tym cały czas tutaj mówimy, który dotąd rządzi w synach opornych i rządził również w nas, kiedy nie należeliśmy do Boga. Czyli tutaj już przez te całe listy, tak, czy przy tych fragmentach z Jana, mamy powiedziane, już mamy taki fragment o dwóch królestwach. Jedno królestwo ciemności, którym rządzi duch tego świata, i drugie królestwo, które należy do Chrystusa. I mamy powiedziane, że my zostaliśmy przeniesieni do tego królestwa, staliśmy się dziećmi bożymi, już nie jesteśmy przechodniami, nie jesteśmy, a tutaj jest mowa o Izraelu, że nie jesteśmy obcymi, ale zostaliśmy wcieleni i staliśmy się dziećmi bożymi. Tak? To są bardzo takie ważne, wyjaśniające jakby to funkcjonowanie fragmenty. Ja też osobiście bardzo lubię ten fragment z Jana 10:9-10, diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać, tak? Bo to jest najprostszy obraz tego królestwa ciemności, tak? Które jest zarządzane, a Jezus przyszedł, żeby miały życie i obfitowały, tak? I to jest znowu obraz królestwa Bożego, w którym żyjemy. Ale wróćmy do naszej tożsamości, tak? Czyli staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie, jest On blisko z nami. I tutaj w Galacjan 4, to co już czytaliśmy, ponieważ jesteśmy synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli Abba Tatusiu, tak? Tak więc już nie jesteśmy niewolnikami, lecz synami, za sprawą Boga również dziedzicami. I teraz, dlaczego mówię o tożsamości? Wiecie co, mówię o tożsamości dlatego, że my zajmujemy się wieloma rzeczami w naszym życiu, budowaniem wiary po to, żebyśmy, nie wiem, zdobywali ludzi dla Ewangelii, budowaniem wiary, żebyśmy uzdrawiali ludzi, poszerzaniem królestwa, nawet budujemy wiary, żebyśmy mieli finanse. Tam w zależności od ruchu, w którym jesteśmy, to tą wiarę do czegoś potrzebujemy, tak? Ale my jakby w ogóle zapominamy o takiej podstawie tej wiary, którą jest budowanie naszej tożsamości, tak? Czyli nasza tożsamość jest budowana poprzez wiarę, można inaczej powiedzieć, poprzez zaufanie naszemu Bogu, które musi rosnąć, żeby ta tożsamość była budowana. Bez budowania tej tożsamości, to my jesteśmy takim naczyniem, które w środku tak naprawdę jest puste, a tylko służy tym, którzy są na zewnątrz, tak? I dlatego mamy ludzi, którzy robią różne rzeczy, a jeżeli chodzi o ich to, kim oni są, jak oni funkcjonują, to tak jakby tam było bardzo takie, ta tożsamość jakby była taka podzielona. I teraz pokażę wam kilka takich fragmentów, korzystając z psychologii, ale też z socjologii, które mówią nam o tożsamości, żebyśmy lepiej rozumieli, o co w tym chodzi, tak? Czyli tożsamość w psychologii od czasów ujawnienia na przykład teorii Ericksona, czyli pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji. Czyli jeden to jest stosunek do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Tak? Czyli jeden to jest, co ja myślę o sobie. I to jest teraz takie modne obecnie dzisiaj, tak? To jest tak tam, łóż w siebie, zobacz siebie i tak dalej, tak? To jest takie, tak? To jest ta jedna rzecz. A tak naprawdę to odkryli już psycholodzy latami temu, mówiąc o tym, że ta część szukania tożsamości to jest stosunek, jaki masz do siebie samego. Co ty o sobie myślisz? I nikt ci tego, to jest to, co ty o sobie myślisz. I oczywiście to, co ty o sobie myślisz, wynika z tego, jak cię rodzice nauczyli, tak? Ja jako psycholog to po prostu cały czas nad tym pracuję, co ludzie wkłożyli do nas i to zbudowało naszą tożsamość, więc dlatego ta nasza tożsamość budowana latami już z założenia jest krzywa, tak? Jeżeli przeszliśmy przez jakieś traumatyczne sytuacje czy traumatyczne rzeczy, ale ona może być zmieniona przez dodanie tego czynnika duchowego. I o tym będziemy dzisiaj mówić, tak? Dobra, czyli tożsamość związana ze stosunkiem do siebie samego i ze stosunkiem do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ona na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym, z jednej strony z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją, tak, czyli to jest to self-identity po angielsku, i z drugiej zaś na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam przedmiot, jak i inni ludzie i kultura. I teraz widzisz, my powinniśmy dodać tu jeszcze trzecią oś, tak? I to jest dla nas bardzo ważna oś. Czyli mówiliśmy o osi związanej po prostu z nami samymi. Mówiliśmy o osi związanej z relacjami z innymi ludźmi, a my jeszcze mamy jedną oś. Oś naszej relacji z Bogiem, tak? I te trzy osie razem połączone, to co już wam raz mówiłam, one stanowią o tym, czy ta nasza duchowość jest zdrowa, czy chora. Ale one też stanowią to, czy nasza tożsamość będzie we właściwy sposób zastała. Więc jeżeli nasza tożsamość jest zaczepiona na Bogu i nie odnosimy się w ogóle do relacji z innymi ludźmi i do relacji ze sobą samym, no to będziemy jakimiś po prostu sekciarzami, tak? Którzy nie mają kontaktu w ogóle z rzeczywistością, których życie na zewnątrz jest zaprzeczeniem pobożności. I to jest nawet powiedziane, ich życie jest zaprzeczeniem pobożności. Tylko my oczywiście mówimy o tych, którzy grzeszą, ale tutaj są, jak to Frank Olszewski kiedyś mówił, świętuszkowaci, tak? Natomiast tutaj chodzi o to, że jeżeli my chcemy osiągnąć jakąś integralność, ja po prostu pół życia marzyłam o tym, żeby być integralnym mówcą, wiesz, jeszcze mi nie wyszło, ale idę już dalej, ale wiecie, ale prawda jest taka, że my marzymy o integralności i faktycznie, słuchajcie, ja tak o sobie ostatnio myślę, bo przerabiam dużo zaburzeń osobowości, także nie zadawajcie się ze mną w najbliższym czasie, bo ja bardzo uczę się w ostatnim czasie tego, muszę to nadrobić. W każdym bądź razie tutaj widać, że każda z takich osobowości, tak, która gdzieś jest zakrzywiona, ona marzy o tym, żeby być gdzieś zintegrowana wewnętrznie. To jest taka nasza potrzeba, tak? Tylko wiesz, nie można się zintegrować wewnętrznie, jeżeli się siebie nie zna. Zgadza się ze mną, tak? Trudno się zintegrować. Wtedy się będziesz integrować z czymś, tak? Z jakąś religią, z jakimś światopoglądem, z jakimś, nie wiem, z jakąś rodziną. Będziesz się z czymś integrował, tak? Ale możesz się zintegrować z czymś, nie będąc zintegrowany wewnętrznie. I co nastąpi wtedy? No kochani, rozpad. No, oczywiście, że rozpad. No i wtedy nie będziesz chciał już gdzieś być, bo nagle odkryjesz, hello, ale ja tu nie pasuję. No ale prawda jest taka, że pracowałeś tylko na jednej osi. Nie obrabiałeś zupełnie tych dwóch, tak? Oczywiście Erikson nie będzie nam mówił o osi duchowej z racji tego, kim był Erikson, ale warto to wziąć pod uwagę, bo już w tej psychologii nowożytnej mówimy również o duchowości, która ma bardzo duży wpływ na człowieka, tak? Czyli dobrze, tu jesteśmy. I co jest bardzo ciekawe, wszyscy mówią, że i to tutaj powiem, uwzględniają tożsamość, czekajcie. Tak, dobra, to do tego. Problematyka tożsamości rozwiązana z perspektywy specyficznie psychologicznej komplikuje się dodatkowo przez obecność problemu podmiotu oraz przez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie. Czyli nie chodzi o to, co my myślimy, ale jak my się czujemy. A zobaczcie, to, co my najczęściej przerabiamy, to przerabiamy to, co my myślimy. Nad tym się skupiamy. Natomiast o naszej tożsamości bardzo dużo mówi to, jak się czujemy. Tak? I tutaj naprawdę wchodzi bardzo dużo rzeczy do naszego życia, które na nas wpływają. Zastanawiam się, czy polecać wam nieświęte książki. No, prywat wam polecę. Okej, okay. Czyli jak my się czujemy, jak my odczuwamy, czyli możemy tutaj też powiedzieć, jak my wierzymy, tak? Bo to jest coś, co jest takie nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. To jest w tych kwestii naszych odczuć, tak? Ja wierzę, ja myślę, znaczy ja odczuwam, tak, że coś się dzieje. I teraz zobaczcie, czyli brak budowania tej wewnętrznej tożsamości może powodować, że my nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, kim jesteśmy, co mamy i gdzie funkcjonujemy. I widzisz, i teraz jak ja sobie spojrzę, wracając do początku, czyli do Adama i Ewy, to jest bardzo ciekawe, że kiedy diabeł kusił Adama i Ewę, To możecie sobie przeczytać czy mam tutaj o tym, to mówię dalej, w Biblii, tak? W Biblii sobie przeczytajcie. W pierwszej Księdze Rodzaju, tak? To jest bardzo ciekawe, że kiedy oni byli kuszeni, to oni mieszkali razem z Bogiem, przebywali razem z Bogiem, a to, co diabeł zrobił, to on im podważył ich relacje z Bogiem, mówiąc, a może Bóg wcale nie chce tego, znaczy może Bóg was oszukuje. Może wy wcale, to jest nieprawdą, żeby umrzecie. Może on nie chce, żebyście byli jak on. Może on chce, że, bo będziecie wtedy mieli tyle poznania i będziecie jak bogowie. Czyli zobaczcie, on bardzo mocno uderzył w to, kim oni tak naprawdę mieli być. Oni wzrastali w bycie dziećmi bożymi. Oni wzrastali w swoją tożsamość dzieci bożych. I on wsadził dokładnie tutaj gdzieś miejsce, niszcząc zaufanie, czyli uderzając w wiarę, którą oni dostawali od Boga. I co jest ciekawe, że kiedy Jezus był kuszony, to możecie przeczytać już nie w pierwszej księdze, tylko w Łukasza, na przykład 4:13, to, co pierwsze diabeł do niego mówił, to jest, zadawał mu pytania, mówił mu, co ma zrobić, ale w tym samym czasie mówił, jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz do tego kamienia, żeby zamienił się w chleb. Czyli to, co mówił do niego, jeśli to jest prawda, że ty jesteś dzieckiem Bożym, to zrób to i to. Jeśli to jest prawda, że ty jesteś dzieckiem Bożym, jeśli to jest prawda, że jesteś dzieckiem Bożym, to ty się rzuć z tej góry, Bóg cię na pewno zabezpieczy, bo przecież, słuchajcie, jest napisane, że on aniołów swoich posłał, żeby oni o ciebie dbali. Powiedziane jest, że zobacz, jaki był sprytny. Nie zranisz swojej nogi o kamień. Jeśli to jest prawda, że jesteś. Czyli mówił mu, daj mi dowód tego, że jesteś Synem Bożym. Czyli uderzał tak naprawdę w jego tożsamość, jako Syna Bożego. I moje pytanie jest takie, jeżeli w tych dwóch bardzo ważnych rzeczach, gdzie pierwszy Adam uderzony w to miejsce wiary i zaufania Bogu, które było budowane, właśnie było uderzenie w tą tożsamość poprzez stratę zaufania do Boga, że Bóg na pewno nie chce twojego dobra. I w drugim wypadku było znowu uderzenie w to, czy ty jesteś Synem Bożym. Jeśli nim jesteś, to zrób to i to. To czy w naszym wypadku diabeł również nie pracuje nad tym, żeby zniszczyć naszą tożsamość poprzez pokazanie nam, że gdybyś był Synem Bożym, to byłoby ci dobrze. Gdybyś był Synem Bożym, to na przykład tak nie byłoby źle w twoim związku. Gdybyś był Synem Bożym, to byś już miał teraz wielką służbę i tysiące by do ciebie były. Gdybyś był Synem Bożym, to... Ale jeżeli ja mam zbudowaną tożsamość w nim, tak jak miał ją zbudowaną Jezus, tak? To Jezus odpowiadał mu, powiedziane jest tak i tak. Tak? I co jest ciekawe, że po tym ataku na tożsamość, tak naprawdę na to, kim był Jezus, Jezus wyszedł wzmocniony, jest powiedziane, napełniony duchem. Więc my musimy rozumieć, że to, co jest podważane, to jest podważane nasze synostwo, to jest podważane nasze bycie dziećmi królestwa. Tak? Ja kiedyś słuchałam pastora, z którym się kiedyś dobrze znałam, który obecnie mówi o sobie, że jest agnostykiem. I wiesz, tak słuchałam tego, co on mówił. Myśmy się znali latami, dawno temu. I słuchałam sobie tego i tak słucham, co on mówi. I w pewnym momencie powiedział coś takiego, gdyby Bóg naprawdę był i byłby dobry, to mógłby coś zrobić z tym, co się dzieje na Ukrainie. To zrobił coś by z tą wojną, tak? Zrobiłby coś w czasie tej pandemii, gdyby Bóg naprawdę był, nie? I ja pomyślałam sobie, przecież to jest bardzo duży atak na tożsamość albo niezbudowanie tożsamości, której myśmy przez latami nie robili. Dlatego, że jeżeli my rozumiemy walkę pomiędzy królestwem ciemności a królestwem światła, to my rozumiemy, że ta walka jest bitwą, że ta walka jest wieloma wojnami i różne rzeczy się w tym dzieją według zasad, które towarzyszą wojnie. Tak? Ale tym bardziej wróciłam do takiego miejsca, co zrobić, żeby moja tożsamość w nim naprawdę mogła być na nim zbudowana, żebym ja naprawdę mogła odczuwać to, że jestem jego dzieckiem, pomimo rzeczy, które się dzieją dookoła, i żeby, jak to jest powiedziane, lada wicher nauki nie wywalał mnie na lewo i prawo, albo rzeczy trudne, które przychodzą, nie wywalały mnie na lewo i prawo, dlatego że nie dzieje się coś, co jakby powinno się moim zdaniem dziać, bo przecież no tata chroni swoje dzieci. Przecież tata jest po ich stronie, tak? Czyli żebym nie musiała ciągle zbierać dowody na to, że jestem kochana, ale żebym wiedziała, że jestem kochana. Żeby moje odczucie pomówiło mi, że jestem kochana, że on jest dalej po mojej stronie, pomimo trudności, które są dzieją dookoła. I zobaczcie, tam w tych fragmentach, które wyżej czytałam, tam było powiedziane, że w tych trudnych czasach, żebyśmy rozumieli, że my jesteśmy jego dziećmi, tu się nic nie zmieniło. Że on o nas dba i tu się nic nie zmieniło. Nie zmieniła się jedna podstawowa prawda. Cokolwiek się stanie, to my z łaski już idziemy do nieba i tak naprawdę nie będziemy zabici, bo będziemy w niebie. Tak? I to jest podstawowa prawda, w którą my możemy wierzyć. Ja pamiętam, kiedyś byłam na takiej dużej konferencji o uzdrowieniu, trochę takiej dziwnej. Mój kolega ją robił, więc poszłam. No i ten człowiek mówił o tym, że przychodzą ten taki główny uzdrowiciel, gdzieś tam z Hongkongu czy skądś, mówił, że tutaj tam ludzie są uzdrawiani w ogóle i że oni w ogóle się nie starzeją i że takie cuda i znaki się dzieją i w ogóle. I to było w ogóle dla medyków konferencja taka. Ja tam wylądowałam jako medyk. I tak słuchałam coraz bardziej i byłam taka... Ale wiesz, siedziało nas tam dużo wierzących, już długo wierzących, bo wiecie, już generalnie większość lekarzy, no to już są ludzie w wieku pewnym, matronalnym, to my już tak siedzieli ze sobą. I pamiętam, jak jedna kobieta do mnie podeszła, ona wiedziała, że ja jestem pastorem, oprócz tego, że jestem psychoterapeutą, i mówi do mnie, taka babka mająca około 60, mówi, pani Iza, co pani o tym myśli? Bo ona mówi, wie pani, ja mam 60 lat, jestem neurologiem. Mówi, miałam na sali taką panią, która była, znaczy miała męża i ten pan tam płakał na korytarzu, że to jest jego jedyne szczęście. Więc ja jej powiedziałam, że ona na moim dyżurze nie umrze. I ja się modliłam o nią przez cały tydzień, brałam dodatkowe dyżury i ona nie umarła, proszę panią. I później na następnym dyżurze ona była sama, ale była objęta moją modlitwą. I później ja wróciłam po tygodniu i ona znowu była, więc ja się modliłam. I wie pani co, bardzo się ucieszyłam, bo spotkałam ją na targu, taką żwawą, biegającą i wszyscy w ogóle dziwili się, czemu ona przeżyła to wszystko. Ale ja wiedziałam, że ona nie umrze. I ona do mnie mówi, pani Izo, bo ja taką myśl mam, że wie pani co, mnie nie przeszkadza to starzenie się. Ja nie chcę od tego uciekać. Ja wiem, że to tak jest, że ja wygasam na tym świecie. Ale pani Izo, dla mnie to jest okej. Bo ja się spotkam z Chrystusem, bo ja będę z Nim. Pani Iza, ja powiem więcej, ja na to czekam. Ja na to czekam, bo to będzie fantastyczny czas. Wiesz, ja powiem wam, wzruszyłam się koło niej, siedząc koło niej i rozmawiając z nią. Pomyślałam sobie, to jest fajne. To jest fajne, że ja nie muszę się bać tego, co przychodzi, bo ja, moja tożsamość jest tożsamością dziecka Bożego. I kiedy śpiewałam po nawróceniu... lata temu, wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał, to teraz sobie myślę, kurczę, chyba naprawdę o tym myślałam. Że wnet nadejdzie taki dzień, że spotkam się z Nim twarzą w twarz i to nie będzie nic strasznego. Więc to jest to, do czego prowadzi nasza tożsamość. I oczywiście my możemy uczyć się nowych rzeczy, możemy doświadczać Boga tutaj, możemy się z Nim spotykać. Ja nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy się nie spotykali z Bogiem i czekali z takim utęsknieniem, że nadejdzie kiedyś ten dzień. Ale kiedyś nadejdzie taki dzień, że całym sobą dotkniesz Go, będziesz z Nim i to będzie najlepszy dzień na świecie. To jest coś, czego nie musimy się obawiać, ale nie obawiamy się znowu wtedy, kiedy nasza tożsamość naprawdę jest w Nim. Kiedy my to rozumiemy, tak? Czyli kiedy ten duchowy pion jest ustawiony w naszym życiu. Ale dobra, pójdźmy dalej, tak? Czyli wąż powiedział do kobiety, wrócę do tego, na pewno umrzecie, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. Czyli on zaprzeczył czemuś, co powiedział Bóg i powiedział, nie, to nie o to chodziło. To chodziło o to, że Bóg nie chce, żebyście mieli mądrość. Co, okej, okay, dobra. I teraz tak, czyli nieprzyjaciel wie, że kiedy nasza tożsamość nie będzie zbudowana w nim, kiedy my nie będziemy funkcjonowali jak dzieci Boże, kiedy my nie będziemy funkcjonowali jak dziedzice, ale nie przez obnoszenie się z tym, ale poprzez pewność, która jest w nas, poprzez wiarę, na której to jest zbudowane, to my będziemy chybotliwi, tak? I teraz taki francuski socjolog, przeczytam to nazwisko, ale Baudrillard się nazywał, okej, okay. Może ktoś po francusku, ani zapytamy, jak to się czyta. Im bardziej chybotliwa, sfragmentaryzowana i nieostateczna jest tożsamość współczesnego człowieka, tym bardziej pozostawia to niedosyt w ludzkiej potrzebie samookreślenia. Tak? Czyli jeżeli my mamy chybotliwą, sfragmentaryzowaną i nieostateczną tożsamość, a współczesny człowiek ma taką tożsamość, tym bardziej pozostawia w nas niedosyt w ludzkiej potrzebie samookreślenia. Tak? I co to mi mówi? Mnie to mówi, że jeżeli ja będę słuchała wielu rzeczy z wielu źródeł, i teraz nie mówię rzeczy ze świata, nie ze świata, ale nawet z wielu chrześcijańskich źródeł, nie budując swojej tożsamości, to będzie powodowało, że ja będę chybotliwa. Ale z drugiej strony, to, co napisał ten socjolog i filozof, mówi mi również, że ta potrzeba samookreślenia jest we mnie z Boga. Czyli jeżeli wszystko się częsie dookoła, to ja potrzebuję czegoś, co mnie jakoś spoi. Co spowoduje, że ja gdzieś będę miała tą pewność. Tylko prawda jest taka, że dla nas, ludzi, którzy znamy Boga, jest tylko jedna pewność, na której mogę budować. Nie jest z nią dom, nie jest z nią rodzina, nie jest z nią praca, nie są nią finanse. Pewność, którą ja mam, jest w nim. I z tego wynika wszystko inne. W mojej relacji z nim, w moim byciu z nim. Jeśli tą pewność postawię na czym innym, to się zacznie chwiać. Tak? Okej, okay, ale żyjemy w czasie i żyjemy w społeczeństwie, kiedy ludzie są bardzo sfragmentaryzowani i chybotliwi przez ilość informacji i rzeczy, która jest dostępna. Zobaczcie, ile rzeczy, jak pamiętam, ostatnio z kimś rozmawiałam, już nie pamiętam z kim, ktoś mi mówił, wiesz, ja w ogóle nie wchodzę w te media. Odciąłem się od jakiegoś czasu, nie? Ja myślę sobie, o, następna osoba. Ona mówi, wiesz co, ale ta ilość informacji, wiesz, które ja musiałam przewalać przez siebie, ona jest dla mnie nie do udźwignięcia. Wiesz, ja jestem człowiekiem, który lubi dane i interesuje się różnymi rzeczami, tak? Lubię z tej sfery czytać, z tej sfery czytać, ale po prostu nauczyłam się już przez lata, że to naprawdę ma na mnie wpływ. Na moje funkcjonowanie, na moje bycie. Czyli to są te fragmenty, które łączą się i dotykają mojego wnętrza i mojej tożsamości. To nie jest tak, że one nie wpływają. One wpływają. Pamiętam, jak miałam psychopatologię przez 2 lata i na koniec zdawałam egzamin z psychopatologii. Mówię wam, wszystkie choroby świata były moje. A przynajmniej we fragmencie, tak? Miałam, tak. Wszystkie odkryłam u siebie w jakichś cząstkach, nie? Normalnie, no wszystkie objawy, tak? Tu miałam trzy. I w końcu moja psychoterapeutka, która musimy przejść 250 godzin psychoterapii własnej, ona mówi, wiesz Iza, ja myślę, że ty musisz się wyluzować. Naprawdę nie masz tych chorób. Po prostu zapomnij. Ale ja byłam tak przyjęta, że przecież to się zgadza. Nie? Po zamknięciu egzaminu z psychopatologii zamknęłam tą wiedzę i dałam sobie spokój, tak? Ale my, chrześcijanie, uwielbiamy siebie gnębić różnymi rzeczami. Uwielbiamy sobie dowalać, jak to jesteśmy głupi, jak mało rzeczy wiemy, albo jak bardzo coś schrzaniliśmy. Czyli my tak naprawdę to, od czego zależy naszą tożsamość, czyli poznanie siebie, mamy bardzo takie, wiecie, zawiłe. Ja widzę, kiedy przychodzą do mnie pacjenci i rozmawiają po prostu o tym, co przeżywają, to ja mam taką myśl, jak oni to wymyślili? Z jednej strony sobie myślę, fantastyczne, ale głupie, ale fantastyczne, że można coś tak pokręcić, nie? I to jest fajne. Ale teraz pomyślcie sobie, jak na przykład ostatnio mam naprawdę taki duży problem, bo ciągle ludzie piszą do mnie z Polski i mówią, że chcą ze mną jakieś części właśnie swojej duchowości załatwić, że ja mam im załatwić. I ja myślę sobie, ale jak ja mam to zrobić? Są gdzieś w terapiach albo są gdzieś tam, ale chcą ze mną załatwić te rzeczy związane z duchowością. Ja myślę sobie tak. Widzisz w środku wody, Zbyszku, taką różową kuleczkę? Jak nie widzisz? Ona tam jest. Zbyszku, no przyjrzyj się, zobacz. No ale zobacz, Zbyszku, jest tutaj, widzisz? Może jednak jest, nie? To teraz wyciągnij tą kuleczkę, nie uszkadzając tej butelki, nie wylewając tej wody. I to jest ta duchowość, której musimy się przyjrzeć. Nie? Rozumiecie? Czyli ta duchowość, ona jest powiązana z moją tożsamością, z moją duszą, z moim ciałem, to z moim wychowaniem, z moim środowiskiem. Jej się nie da wyciągnąć i włożyć, tak, nie niszcząc obiektu. Powierzchni obiektu. Albo ktoś mnie już przerobił, ale jeszcze w środku ta duchowość. Tego się nie da zrobić. Trzeba przełożyć wszystko. Tak? I teraz oczywiście jedną rzecz da się zrobić. Jeśli nie znasz Pana Jezusa, nie znasz Boga, możesz przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I wtedy włożysz tutaj różową kuleczkę. I ta różowa kuleczka będzie miała wpływ na wszystko. I ona będzie miała będzie dotykała wszystkiego. I będzie poruszała się w tym wszystkim. O, widzisz, Zbyszku, zobacz, są różowe kuleczki. O. Będzie poruszała się w tym wszystkim i ona będzie miała wpływ na twoją duszę, na wszystkie te procesy, które są niezintegrowane, na te wszystkie rozwarstwienia twojej tożsamości. I ona się będzie układała względem tej kuleczki. Słuchaj, nawet twoja wolna wola będzie współdziałała z tym wszystkim. Wiesz, w wolnej woli masz sumienie, ale to sumienie, ono tak naprawdę zależy od twojej tożsamości, od tego, jak zostałeś wychowany. Ty, wiesz, ja pamiętam, rozmawiałam kiedyś z takim księdzem, z którym pracuję, długo wierzącym, i mówię do niego, i on mówi, wiesz, ja czuję się tu oskarżany, a ja mówię, czy naprawdę myślisz, że jeżeli Bóg dałby ci sumienie, które ma działać na taką zmianę twoją w dobrą stronę, to on chciałby, żeby to sumienie cię oskarżało i potępiało? To sumienie ma być sygnałem, hej, zawróć miejsca, w którym jesteś. Takim, wiesz, może być zimnym prysznicem, ale to sumienie, jeżeli ono jest połączone z duchem człowieczym, z duchem Bożym, to sumienie działa jako taki zatrzymywacz, ale nie potępiacz. Jeżeli tam jest potępienie, to włącza się część twojej duszy, która mówi, widzisz, jaki gnojek jesteś, widzisz, zobacz, nic ci nie wyjdzie, zawsze ci nic nie wychodziło, wszystko chrzaniłeś od dzieciństwa, talerzyki zbijałeś, wodę wypijałeś mamie, wszystko niszczyłeś. To już nie jest twoje sumienie. To jest część twojej duszy, którą musisz przemienić, ale nie jest z tym związana. To jest część twojej tożsamości, która jest częścią nieprzemienionej natury człowieczej. To jest część duszy. Ale jeżeli chcesz budować swoją tożsamość, to potrzebujesz zacząć od tego, co tą tożsamość buduje. I zaraz o tym powiemy. Zachęciłam was do szukania tego, mam nadzieję. Okej. Okay. Tożsamość, jeszcze jedna definicja. Tożsamość może być indywidualna, czyli osobista. Jeszcze z innej strony, też socjologicznej. To, jaką mamy tożsamość, wynika zarówno z naszej biologii, z naszych genów, jak i pochodzenia czy wychowania. Zależy więc ona od tego, w jaki sposób jesteśmy kształtowani przez nasze ciało i nasze otoczenie. Na niektóre nasze cechy mamy jednak wpływ. Podejmujemy decyzje, uczymy się, zmieniamy się, a wraz z nami nasze preferencje, zainteresowania i charakter. Inne aspekty tożsamości, na przykład płeć, kolor skóry, narodowość, orientacja seksualna są trwałe. Trudno jest je zmienić, zależą od naszej woli w niewielkim stopniu. I teraz jeszcze raz do Eriksona wrócimy. W trakcie dojrzewania przeżywamy kryzys tożsamości, który polega na odkryciu tego, kim jestem. Jeśli prawidłowo rozwiążemy ten kryzys, nasza tożsamość będzie zintegrowana. Niepomyślne rozwiązanie da nam efekty niestabilnego obrazu samego siebie. Kryzys tożsamości coraz częściej dotyka także osoby we współczesnych, zindywidualizowanych społeczeństwach. W obliczu nowej sytuacji życiowej, zmiany zawodu, kraju, klimatu, kultury, środowiska społecznego muszą poznać siebie w innych warunkach niż dotychczasowe i na nowo odkryć swoją tożsamość, tak? Czyli tożsamość może, i to jest dla nas ważne, tożsamość może być zbiorowa, czyli społeczna, jej miarą jest stopień, w jaki identyfikujemy się z daną grupą, jak bardzo jest ona dla nas ważna. Może to być grupa polityczna, religijna, etniczna, pokoleniowa, zawodowa, związana z miejscem zamieszkania, a może to być po prostu grupa przyjaciół lub najbliższa rodzina. Pierwszym krokiem do identyfikacji z daną społecznością jest przestrzeganie norm, które w niej obowiązują. Ich świadomość pomaga członkom grupy w uzyskaniu lepszej orientacji w strukturze oraz reguluje stosunki między nimi. Raz ukształtowane normy mają tendencję do utrwalania się, a członkowie grupy wywierają nacisk na nowych, by i oni ich przestrzegali. Tożsamość zbiorowa. Czyli jeżeli wylądujesz w jakimś miejscu, tak, które ma taką tożsamość, to ta tożsamość będzie wpływać na ciebie. Ale musisz rozumieć, że ta tożsamość będzie również wpływać na twoją tożsamość indywidualną, której zaprzeczysz albo która się zmieni. Tak? I teraz, a powiem, Natalia de Barbaro, które lubię słuchać, która napisała czułą przewodniczkę i chrześcijanie już się zaczęli znęcać nad tym, że tam ona ma jakiegoś guru duchowego, no bo ma, bo zrezygnowała z chrześcijaństwa. Ale prawda jest taka, że my mamy też taką czułą przewodniczkę albo przewodnika, czyli Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę. I kobieta korzystała z analizy transakcyjnej, która jest jedną z metod terapii w chrześcijańskim świecie. Ale co jest fajne, ona mówiła o tym, co wpływa na jej tożsamość, tylko nie używała tych słów. Mówiła, że wpłynęła jej rodzina, to jakie dylematy i rzeczy przechodził jej ojciec, wpłynęła religia, w naszym kraju zawsze ona będzie wpływała, tak? Wpłynęły również, wiesz, różne stosunki społeczne dookoła, wpłynęło to kultura, w jakiej kobiety były wychowywane, tak? Co może kobieta, co nie może, tak? Jakie role społeczne pełni. Wpłynęło również to, no oczywiście naoglądała się tego w domu. W końcu wpłynęła szkoła, która też pokazywała jej, gdzie ona jest. I ona w tym wszystkim zbudowała własną tożsamość. I po latach, przez jakieś podłączenie się do jakiegoś guru, zaczęła przebudowywać swoją tożsamość przez odłączenie się od tej tożsamości, która ją stworzyła. Czyli to, co masz, ci grupy. Tak? My również wychowaliśmy się w różnych grupach, w różnych środowiskach. Różne rzeczy miały na nas wpływ. Ale przez to, że narodziliśmy się na nowo i poznaliśmy Pana Boga, to mamy tą tożsamość wynikającą z tego miejsca, w którym On nas posadził, która może wpłynąć i przemienić nas samych. Ale dalej jesteśmy pod wpływem tożsamości zbiorowej i możemy tylko i wyłącznie budować siebie w oparciu o nią, to niestety będzie powodowało, że dalej będziemy w środku zdefragmentaryzowani, ponieważ nie zbudujemy tożsamości własnej. Tak? Czyli te trzy osie, tożsamość własna, tożsamość zbiorowa i tożsamość naszej relacji z Bogiem, to są osie, które równo rozwijające się spowodują, że będziemy właściwie zbudowani, ale również nasza tożsamość będzie we właściwym miejscu. I teraz powiem do tego taką ważną rzecz. Jeśli chodzi o normy, tożsamość zbiorową, w której funkcjonujemy. Jeśli wychowaliśmy się w takim świecie, teraz powiem o sobie, gdzie pół pokolenia twoich babciów i dziadków robiło przetwory, od ogórków do drzemów i innych rzeczy, to będziesz związany tym, że też będziesz musiał robić przetwory. Ja jestem. Ale jest taka jedna rzecz, bardzo to lubię. To jest część mojej tożsamości, którą lubię. Lubię gotować, nie czuję się zmuszona. Jak mi się nie chce, to mówię wszystkim, że dzisiaj nie gotuję i w ogóle. I mój mąż mówi, no to dobrze, zabiorę cię na obiad. Albo mówi, to ja coś ugotuję, tak? Ale ja mam czasami taki bunt. Czemu ja mam ciągle gotować, tak? Ale wiesz, jeżeli my teraz chcemy się zbuntować przeciwko wszystkiego, w czym byliśmy wychowani, tak? żeby stworzyć własną tożsamość, no to prawda jest taka, że my w naszej własnej tożsamości, czyli tej osi self, nigdy nie wzrośliśmy. Bo my od początku mieliśmy tą wolną wolę i od początku mogliśmy zadecydować, co my z naszym życiem chcieliśmy zrobić. Więc jeżeli teraz mówimy oni i nic nie zrobiliśmy ze sobą, no to znaczy, że odbieramy sobie wpływ, który tak naprawdę dał nam Bóg. Tak? Mamy wolną wolę. Możemy decydować, co robimy ze swoim życiem, czego nie robimy ze swoim życiem. Jeśli mam 30 lat i mówię, że oni mi zabraniali, oni na coś wpływali, to ja nie mam 30 lat. Ja mam mniej niż 18. Ja na przykład z moim dzieckiem, które już chyba poszło. Poszło. A, to można o niej mówić. Nie. No, ale w każdym razie pamiętam, jak moje dziecko mówi: mamo, ja mam 18 lat. Ty nie musisz mi, nie możesz mi już mówić, gdzie ja idę. Ja mówię: nie, no to ci mogę mówić zawsze, tylko nie mogę ci powiedzieć, nie zgadzam się. A właściwie też ci mogę powiedzieć, że się nie zgadza, bo mam prawo do wypowiedzenia swojego zdania, nie? A moje dziecko mówi: nie, bo ja mam 18 lat. Ma już 20. Wiesz, ale ostatnio jak gdzieś wychodzę, a ona do mnie mówi, tak, to taka zemsta po latach jest, ona mi mówi: mamo, ale gdzie ty idziesz? A ja mówię: przepraszam cię, ale ja już mam więcej niż 18 lat i nie będę ci się tłumaczyć, gdzie ja idę. I moje dziecko mówi: chyba załapałam, o co chodzi, nie? I to są te momenty, w których nasza dorosłość, ona daje nam możliwość decydowania. I wiesz, naprawdę ja uważam, że poszukiwanie swojej tożsamości, tego, kim ja jestem, w ogóle w każdym wieku trzeba to w końcu zrobić. Więc jak masz 50 i po prostu zobaczyłeś, że nie masz tej samości, wiadomości siebie, tej tożsamości swojej, no to naprawdę zacznij już, bo to już późno. Późno już, ja wiem po sobie. Więc taki moment takiego przebudzenia się do tego, że ja chcę robić to, co pragnę, ja chcę robić to, co jest moje, ja chcę zobaczyć, kim ja jestem. On jest zawsze ważny. Ta część identyfikacji naszej, tym, kim ja jestem, ona jest potrzebna. To, co wam powiedziałam, to jest nam dane od Boga. W tym rozpadzie, w tym zadymieniu, my potrzebujemy tej integralności w sobie, żebym ja wiedział, że ja robię rzeczy, które są dla mnie ważne. Że ja robię rzeczy, które... A jak nie robię rzeczy ważnych, tak jak słoiki, to że chcę je robić, bo kocham moją rodzinę, tak? A nie, że muszę. Tak? To też pokazuje o tym, gdzie ja utknąłem w swoim życiu. Dobra, ale wróćmy do Pisma Świętego, bo tutaj musimy wrócić do osi, która jest dla nas najważniejsza. Tak? Czyli mówiłam o tej tożsamości, o tej tożsamości zbiorowej, która ma absolutnie bardzo duży wpływ na nas. I po prostu jak poczytacie sobie, jest jeszcze druga fajna książka właśnie Natalii de Barbaro o... Jak się nazywa? Przędza. Przędza jest jeszcze... Można. Można. Ja pozwalam. W każdym bądź razie przędza jest jeszcze fajniejsza, bo ona pokazuje, wiecie, jak jest przędza, jak robisz taki gobelin. Tam są zawsze różne nitki splecione, nie? I ty myślisz, że tylko ta jedna nitka jest. Tutaj mi kazali. Ale to są nitki, które się przeplatają. Które powodują później, że tak wyglądasz, że i czasami myślisz sobie, jak ja doszłam do takiego miejsca. Ja na przykład jak pracuję z ludźmi w uzdrowieniu albo z pacjentami, to mówię, to chodź prześledzimy. Idziemy do tyłu i sprawdzamy, gdzie ta nitka wyszła. O, popatrz, to była. Niesamowite. To ja nie wiedziałam, że w tym miejscu ta nitka się przyczepiła. I ona powoduje, że dlatego ja jestem tutaj i teraz, po tych 20 latach ja tak funkcjonuję. Więc na moją tożsamość składa się mnóstwo rzeczy, które mnie ukształtowały przede wszystkim od 0 do 12 roku życia i to już spowodowało taką sieć połączeń i ja już tak zaczęłam funkcjonować, a później one były utwierdzane. I teraz wejście naszej relacji z Panem Bogiem, ono idzie jak taka, wiesz, taki huragan. Nie? I jest w stanie przemienić wszystko. Ale później te rzeczy, wiesz, one się tylko wyginają w tym huraganie. I one wracają na miejsca, na których były wiele razy. I dopiero to moje budowanie tej mojej tożsamości w Nim, tej mojej duchowej tożsamości na Nim, ono powoduje, że te wszystkie rzeczy, one się układają względem tej mojej relacji z Panem Bogiem. Tak? Bo ta relacja z Panem Bogiem, ona kształtuje wszystkie inne rzeczy. I teraz pójdźmy w tym kierunku, tak? Zobaczcie. Efezjan, czytałam to już? Dobra. Efezjan 4, 13, 14. Czyli jeżeli te wszystkie fragmenty na mnie wpływają, tak, to co się dzieje? Pokażmy w biblijnym przykładzie. Abyśmy wszyscy w zgodzie, w jedności, poprzez ufność i prawdziwe poznanie Syna Bożego stali się ludźmi dojrzałymi w wierze według jednego, jedynego kryterium oceny takiej dojrzałości, jakim jest stopień napełnienia Chrystusem. Nie bądźmy więc jak małe dzieci, które dają się unosić porywom rzekomej nauki lub zmanipulowanej teologii tworzonej przez zwodzicieli specjalizujących się we wszystkiego rodzaju oszustwach. Tak? Niestety są oni wytrenowani w przebiegu zwodzeniu i niezwykle w nim skuteczni. Naprawdę ten przekład dynamiczny jest rozbrajający. W każdym bądź razie, czyli nie bądźmy jak dzieci, napełnijmy się Chrystusem. Tak? Czyli słuchajcie, nie jesteśmy w stanie ani nowych mód, nowych różnych, wiesz, przemyśleń, nowych filozofii, nowych psychologii, nowych różnych odkryć, wiesz, które przychodzą, zatrzymać. Tak będzie. Tak? Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Jak wejdziemy w walkę z tym, to będzie jak walka z wiatrakami. Ale jesteśmy w stanie nie być jak dzieci. Jesteśmy w stanie, czyli dziecko pójdzie za tymi wszystkimi nowomodami, o coś będzie walczyć, ale w tym wszystkim dalej będzie dzieckiem. Później przeskoczy do następnych rzeczy. Tak? Ja kiedyś miałam taką panią, dawno już temu, która w przedziwny dla mnie sposób była we wszystkich takich miejscach, które uznajemy za sekty. Takie w przegięciach. Ale nie tylko w Warszawie. We wszystkich takich miejscach. Była w pięciu. Takich bardzo dużych. Ja nie mogłam dojść do tego, jak ona to zrobiła. Jak ona wykryła w ogóle te miejsca. I po prostu to było niesamowite, jak ona jakby w takich zakrętach w nich wszystkich była. Jakby je tak, wiesz, wywąchiwała po prostu. Tak ją przenosili w te wszystkie miejsca i przyszła do mnie w takim miejscu kompletnie takiego totalnego załamania. Ale było coś, co jej zostało. Bo tu ją skrzywdzili, no tak, tu ją nadużyli, tu jej kazali tak wierzyć, tak robić. Ale przyszła do mnie i zaczęłyśmy rozmawiać i ja mówię, czy ty dalej spotykasz się z Bogiem? Tak. No i co ci Bóg powiedział? Że potrzebuję spotkać się z kimś, kto mi powie, że to wszystko, w czym byłam, było nienormalne. Ja mówię, a było? Ona mówi, było. Ja mówię, czyli ty wiesz, że to było nienormalne. Ona mówi, tak. Ja mówię, no to zacznijmy budować swoją tożsamość. Zbudowaną na Bogu. Wiesz, więc tego, co jest w tobie dodane, czy to jest maści religijnej, czy to jest maści twoich przeżyć z twojego domu, czy twoich przeżyć z twojej pracy, czegokolwiek, to przestanie wpływać na ciebie, jeżeli naprawdę zmienisz swoją tożsamość na tożsamość dziecka Bożego. Jeżeli to będzie coś, na czym się skupisz, dlatego że nie jesteś w stanie zatrzymać tego wszystkiego, tego oszustwa, zwodzicieli, nie uchronisz się przed tym inaczej, jak tylko to, że zbudujesz swoją integrację wewnętrzną, czyli tą tożsamość w nim. Okej? I teraz znowu, już nie będę dygresji robiła, bo mam jeszcze tylko 10 minut. 10. A w sumie dorównując do mojego pastora, to 20 minut. Dobra. Umacniając się jak możemy to zrobić? Jak możemy się umocnić wewnętrznym człowieku, tak? Bo tak umocnimy naszą tożsamość, tak? Paweł pisze w Efezjan, dzisiaj jesteśmy cały czas w Efezjan, właściwie 3:16-19. I teraz znowu będzie to samo tłumaczenie i błagam go, aby według bogactwa swojej chwały i potęgę swego ducha umocnił was nowego wewnętrznego człowieka, przez którego charakter Chrystusa na dobre zadomowi się w waszych sercach, a stanie się to jedynie wówczas, gdy będziecie trwać w zaufaniu, wierze i w posłuszeństwie wobec Pana. Modlę się także o to, abyście, gdy już zostaniecie w pełni zakorzenieni w Chrystusie i ugruntowani w podstawie Bożej w podstawie Bożej ofiarności i miłości, byli w końcu zdolni pojąć razem z innymi braćmi i siostrami w wierze, czym jest niezgłębiona wielkość, ogrom i nieopisana wspaniałość Bożego planu zbawienia, a także byście mogli osobiście doświadczyć ofiarnej miłości Chrystusa, który przewyższa wszelką wiedzę i wszelkie poznanie i kiedy w pełni się nią nasycicie. W Chrystusie bowiem ujawniła się pełnia Boga. Tak? Czyli kiedy my funkcjonujemy w tym nasyceniu Bożym, kiedy my funkcjonujemy w tym chodzeniu, w zaufaniu Bożu, w napełnianiu się Bożą obecnością, to wszystko się zmienia. I znacie ten fragment, teraz trzy przeczytam z różnych tłumaczeń, który mamy w Rzymianach, w którym jest powiedziane, że wiara rodzi się z czego? Ze słuchania. Tak. Wiara rodzi się ze słuchania i najczęściej znany nam fragment jest powiedziany, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc jeżeli wiara bierze się ze słuchania, to zaufanie bierze się również ze słuchania. Tak? I nasza tożsamość z tego słuchania też się bierze. Tak? Bo to jest, nasza tożsamość wynika z odczucia. Wynika z naszego wierzenia w coś. Więc jeżeli ja chcę zmienić moją tożsamość, to muszę poruszać się wierząc. Tak? Ufając temu, który jest w stanie wszystko zmienić. Ale teraz zobaczcie. W Rzymian jest napisane, wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Tak? To jest jedno tłumaczenie. Drugie, stare, gdańskie, mówi. Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu Słowa Boga. I znowu dynamiczne. Skoro więc posłuszeństwo jest owocem wiary, a ta rodzi się z tego, w co się wsłuchujemy, bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca uwagę, to niezwykle ważne jest to, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w słowa Chrystusa. I zobaczcie, co tu jest ciekawe. Słuchałam kiedyś takiego kazania Billa Johnsona, w którym powiedział, że jeżeli wiara brałaby się przez słuchanie słowa, wyznawanie słowa, to wszyscy powinniśmy być już Chrystusami. Wszyscy powinniśmy robić takie cuda i znaki jak on, albo być Elejaszami co najmniej, tak? Bo wyznajesz to słowo, słuchasz tego słowa, słuchasz tego słowa, słuchasz tego słowa i chodzisz po wodzie. Nawet nie wiesz kiedy, bo tak się nasłuchałeś i chodzisz. Ale on mówi, ja mało widzę takich ludzi, którzy chodzą po wodzie. Mówi, dlatego że wiara, zaufanie bierze się z relacji, słuchania słów Chrystusa. Niektórzy mówią z objawionych słów, które słyszę, a inni mówią, nie, ona się bierze z relacji. Z relacji, w której ja słyszę Pana Boga, w której ja jestem z Nim. Wiara bierze się ze słuchania. A słuchanie jest ze słowa Chrystusa, które On wypowiada do mnie. Czyli moja tożsamość kształtuje się wtedy, kiedy ja jestem z Nim. Kiedy ja z Nim przebywam, kiedy ja Go słyszę, kiedy ja z Nim rozmawiam. To jest moja tożsamość. Słuchajcie, Bóg umieścił Adama i Ewę w raju, razem ze sobą. To nie był czas wizytacji. Gang, gang, Bóg idzie. Tak? Dzyń, 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 wychodzi. Tak? To był czas, w którym On przebywał razem z nimi. Chodził po tym ogrodzie razem z nimi. Tak? A my czasami mamy taki czas na wizytację. Teraz! Nie, On jest zawsze. On jest zawsze dostępny. Więc jeżeli ja chcę naprawdę przebudować swoją tożsamość, zbudować ją na Nim, to ja muszę z Nim być. Ja muszę się nie bać Jego słyszeć, nie bać do Niego mówić i nie bać od Niego brać. Ja ostatnio miałam taki dylemat, wiesz, podzielę się z Wami, a co tam w moim wieku już można. Niektórzy mi chodziłam sobie i powiedziałam, Boże, te pół roku to jakieś zmaganie, ja mam tak mało siły, mózg mi leci w tą stronę. Po tej operacji po prostu muszę dochodzić do siebie, łapać równowagę. Ja mówię, jak ja dam radę? A Jezus stoi koło mnie i mówi, będziesz musiała teraz się oprzeć na mnie. Będziesz musiała teraz w mojej sile chodzić. Ja myślałam sobie, jak to? Później myślę sobie, no tak, przecież ja zawsze powinna w Jego sile chodzić, nie w swojej sile. Nie? To są te miejsca, kiedy jesteśmy zbudowani na Nim. W którym On mówi to, ale to od początku nie powinno się Twoją siłą dziać. Nie masz siły, ale masz moje siły. Tak, to od początku powinno być tym, co ja chcę dla ciebie zrobić. Całe te fragmenty, które wam czytałam, to było powiedziane, żaden uczynek, żadne twoje jakieś zasuwanie dla Pana Boga, jeżeli to jest, chcesz mu coś pokazać, to też jest martwy uczynek. Twoje, to jego łaska, ona nas przemienia, jego miłość, ona nas doświadcza. Ono powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi. Ono powoduje, że mamy więcej siły i zrozumienia dla ludzi na zewnątrz, dla tych, którzy nas otaczają. Pamiętam, przyszła do mnie kiedyś babka, bardzo mnie zdenerwowała. Powiedziała mi, że Bóg jej powiedział, jak ona była zła na dzieci i darła się na nie, to Bóg jej powiedział, żeby ona na nie się nie darła, bo on je złamie. Ja pomyślałam sobie, Jezus Maria, żeby nie powiedzieć. Ja mówię, kobieto, naprawdę chciałabyś, żeby Bóg złamał twoje dzieci? Zastanów się. Nie? I ona mówi, no nie, jak przetworzę to, co on mi chciał powiedzieć, to chyba jednak nie to miał na myśli. Ja mówię, to co ty dodałaś? Naprawdę chciałaś, żeby on złamał twoje dzieci? A poza tym, dlaczego nie pomyślałaś o tym, że darcie się na dzieci jest po prostu niewłaściwe? Byłaś wychowana pod zakonem, zanim poszłaś do, spotkałaś się z Panem Jezusem. Powinnaś to wiedzieć. Tak? Czyli to jest to słowo, które jest w nas wbudowane. Słowo, które słuchamy. I kształtowanie nawyku poprzez Słowo Boże jest genialne. Ja to teraz cały czas sobie, wiesz, czytam, myślę i myślę, to jest super, kiedy ja mogę wiedzieć, co mówi Słowo Boże. Kiedy ja jestem wychowana poprzez zakon, zanim zostałam osobą, która poznała Jezusa, ja poznałam Słowo, bo mnie tego całe życie uczyli. W podstawówce. Tak? W kościele katolickim. Tego mnie uczono. Co jest dobre, co jest złe. Wbito to we mnie. I to nie jest głupie, że to wbito. Ale kiedy poznałam Jego, to zobaczyłam, że miłość przemienia wszystko. I doświadczyłam, że nie jestem już pod opieką zakonu, a jestem pod Jego opieką. I ta miłość wybacza wszystko. I ta miłość wpływa na moją tożsamość. I ta miłość powoduje, że ja funkcjonuję inaczej. Że ja chcę zamieszkać w Jego domu. Że ja tęsknię za Jego domem. I kiedy Dawid pisze... Jednego tylko chcę, żeby móc zamieszkać Pana do końca, żeby zamieszkać w domu Pana do końca moich dni. To ja myślę, to jest moje marzenie. Ja już się tam wprowadziłam. Ja już tam wszystkie swoje rzeczy powoli zanoszę. Tam jest moja tożsamość. Z tego wszystko wynika. Cokolwiek by się stało, czy cokolwiek by się nie stało, ja i tak będę z Nim. Wiesz, kiedy tracisz swoje dzieci, a nosiłaś je w swoim łonie i pomimo wszystko wybierasz zostać przy Nim, to znaczy, że to twoja tożsamość tam jest zbudowana. To znaczy, że jesteś z Nim pomimo tego, że nie rozumiesz. To znaczy, że kochasz, bo wiesz, że jesteś kochana. Jeśli jesteś z Panem Bogiem i widzisz różne rzeczy, to nie musisz po prostu być jak ci faryzeusze, którzy wszystkich mordują, bo wiesz, że On znajdzie rozwiązanie. I takie miejsca, w którym jesteś w pacie i wiesz, że nie wiesz, co się stanie i nie wiesz, czy to będzie rozwiązane, bo to nie ma takiej możliwości, a wszystko się pozawalało, to jeżeli masz swoją tożsamość zbudowaną w Nim, jeżeli masz wiarę w Niego, jeżeli masz zaufanie w Niego, to zaufanie spowoduje, że przejdziesz przez ten trudny czas. Pomimo tego wszystkiego, że ten czas dalej będzie trudny, to ty przez niego przejdziesz. Bo wiesz, że będziesz kochany. I że on wszystko poukłada. Że on wszystko dobrze zrobi. Pomimo tych wszystkich rzeczy. Czy można wszystko zrobić, jeżeli już twoje dzieci nie żyją? Można. Można. Ale nie rozumiemy tego. Ale można. To jest możliwe dla niego. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli ktoś zginął, to jest w niebie. Razem z Nim. Tak? A my jesteśmy tu i On jest naszą tylnią i przednią strażą, towarzyszy nam, kocha nas, rozmawia z nami, jest w każdej trudnej sytuacji z nami. Więc jeżeli chcesz zacząć wzrastać w Bożej tożsamości, potrzebujesz napełniać się Nim, ale poprzez relacje z Nim. Poprzez słuchanie Niego. Bo jeżeli będziesz tylko budował wiarę w przemianę okoliczności, w przenoszenie gór, wiarę w cuda i znaki na zewnątrz, wiarę w, nie wiem, idealne chrześcijaństwo, a nie będziesz miał osobistej relacji z Nim, to przyjdzie do ciebie diabeł i powie, no wiesz, dawno powinieneś mieć wielką służbę, ale cię nie doceniają. No nie doceniają cię, no. Nie widzą wielkiego daru, który w tobie jest. Goń się, zostaw ich. Idź tam, gdzie cię docenią. Wiara wtedy bierze się ze słuchania tego, co mówi Chrystus. Wiara bierze się przez relację, w której słuchasz, czujesz się wysłuchany. Nasza tożsamość bierze się więc ze słuchania Boga, który przemawia do naszego życia, który powoduje, że czujemy się Jego przyjaciółmi, czujemy się, nasza tożsamość jest w przyjaźni z Nim, my odczuwamy to, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, my ufamy, że jesteśmy. Nasza tożsamość dziecka z tego się bierze, nasza tożsamość dziedzica się z tego dzieje, bierze. My wiemy, że jesteśmy w Nim, że na Nim jesteśmy zbudowani. I nikt tego nie obali. Żaden wiatr, lada, nauki, żadna okoliczność nie obali tego, bo my jesteśmy w Nim. Okej. Dobra. Kochani. Kochanie. Dobra. Możecie wstać, kochani. Pomodlę się chwilę. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, że w tych czasach, w których żyjemy, Ty poruszasz się w naszym życiu. Dziękuję Tobie, że ten pion naszego duchowego życia jest podłączony do Ciebie. Ja dziękuję Tobie, że on może wpływać na naszą tożsamość. Ja dziękuję Tobie, że żadne moce, żadne zwierzchności, żaden człowiek, nic nie jest w stanie nas odłączyć od Twojej miłości. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od Twojej miłości. Ja dziękuję Tobie, że żadne zło nie jest w stanie odłączyć nas od Twojej miłości. Ja dziękuję Tobie za tożsamość dzieci Bożych, za tożsamość dziedziców, którą w nas budujesz każdego dnia, czy śpimy, czy siedzimy. Każdego dnia ona jest budowana. Ale ja Ci dziękuję za to, że powołałeś nas do relacji, że odkupiłeś nas, abyśmy mogli mieć z Tobą relację. Że odkupiłeś nas, żebyśmy mogli być jak ten syn, który chce przebywać z Tobą, chce doświadczać Ciebie, chce z Tobą być. Tato, ja dziękuję Tobie, że te tożsamości, które zabraliśmy z domu, które gdzieś nas wiążą, które gdzieś nas trzymają na uwięzi, że te tożsamości kulturowe, które nas gdzieś związują, które nas trzymają na uwięzi, że te tożsamości religijne przez miejsca, w których byliśmy, te potępienie, w którym żyliśmy i którego się nauczyliśmy, że to wszystko wskutek nasycenia Twoją obecnością, nasycenia byciem z Tobą, że to wszystko puści jedno po drugim. Ja Ci dziękuję, że te wszystkie nitki, tych sieci, w których funkcjonowaliśmy, one mogą puścić. I dziękuję Tobie, Tato, że to Ty dałeś nam tą siłę do budowania naszej tożsamości, tą siłę do przebudowywania nas w momencie tego chaosu, w którym jesteśmy. Ja Ci dziękuję za Twój przemożny wpływ, który przemienia nas w momencie, kiedy spotykamy się z Tobą, w którym jesteśmy z Tobą. Ja dziękuję Tobie za tą siłę życia, którą dałeś do nas poprzez zamieszkanie Jezusa w nas, ale poprzez też ożywienie naszego duchowego człowieka. Tato, ja teraz modlę się o taki oddech dla nas, oddech duchowego człowieka w nas, oddech duchowego człowieka, który dotyka miejsc w duszy, które są gdzieś pozamykane, które są obolałe, które są trzymane poprzez ból, którego doświadczyliśmy, poprzez zgorzknienie i zranienie wynikające z naszych starych relacji, z tożsamości, która z nich jest utkana. Tato, ja modlę się o taki oddech, o taki oddech Ducha Świętego w nas, który porusza się w te wszystkie miejsca, które powodują więzienie w naszym życiu. Tato, ja modlę się, aby nasze oczy duchowe zostały otwarte teraz, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś i jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem. to ja modlę się, aby te wszystkie miejsca, które powracają, aby nas przyduszać, aby powodować, że nie możemy oddychać, aby napełniać nas lękiem, aby napełniać nas zawstydzeniem i smutkiem, aby one były objawione przez moc Ducha Świętego. Abyśmy nie bali się poznać to, jakimi jesteśmy, stojąc przed Tobą. To ja modlę się, abyśmy doszli do takiego miejsca, że jesteśmy przyjęci. Przyjęci tacy, jacy jesteśmy. Bo to jest miejsce, w którym będziemy się zmieniać. Kiedy jesteśmy przyjęci, tacy jesteśmy. To ja modlę się, aby ci, którzy tego słuchają, aby mogli dojść do miejsca przyjęcia. Przyjęcia siebie, przez Ciebie, takim, jakimi jesteśmy. Proszę Cię, daj nam doświadczenie przyjęcia i napełnij naszego ducha Twoją świeżością. Świeżością, które wypchnie wszystkie miejsca ciemności, wszystkie miejsca zmęczenia, wszystkie miejsca, w których Pan tego świata próbuje trzymać nas w starej tożsamości poprzez ból naszej duszy. Ja modlę się, aby te wszystkie miejsca mogły być nasycone obecnością Twoją, obecnością Ducha Świętego, który jest Duchem wolności. Duchu Święty, przewiej te wszystkie miejsca. Po prostu je przewiej. Przewiej te wszystkie miejsca ożywczym tchnieniem. Ożywczym tchnieniem. Ożywczym tchnieniem. Abyśmy mogli wyruszyć w kierunku naszej tożsamości w Tobie. Naszej tożsamości w Tobie.